Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie, 154 odcinek podcastu Wrzuć na luz.
Dzień dobry, i tak sobie pomyślałem, że co to będzie z tym dobry wieczór albo dzień dobry w perspektywie planów, które się niebawem wydarzą, a których jeszcze nie zdradzimy.
A no właśnie, tego nie wiemy, ale myślę, że będzie zgrabnie, bo będzie i dzień dobry i dobry wieczór.
Mogę stanąć
jednocześnie
na rękach?
Spróbuj.
To za chwilę.
Czy dzisiaj mamy bogactwo?
Całe bogactwo, wysyp informacji. Przypomnę ci, że historycznie styczeń, luty, bardziej luty, koniec lutego, początek marca, to była po prostu niesamowita historia w motoryzacji, niesamowity czas, wysyp nowości. Wszyscy spekulowali, jakie nowe premiery, jakie nowe modele, co się pojawi, czego nie będzie. Mówię w kontekście targów motoryzacyjnych, czyli Genewy, która rokrocznie po prostu mobilizowała wszystkie redakcje, wszystkich miłośników motoryzacji, bo właśnie w Genewie odbywały się targi motoryzacyjne. I w tym roku również odbywają się w Genewie targi motoryzacyjne.
A miały w Katarze.
No właśnie, już genewskie targi nie odbywają się w Katarze, tylko znowu w Genewie i będziemy na nich.
Będziemy w 50%. Ja wybieram się zupełnie gdzie indziej, ale o tym powiemy. Natomiast trochę ci zazdroszczę tej Genewy, bo to najfajniejsze targi motoryzacyjne.
Żebym ci nie zazdrościł.
No właśnie, właśnie. Do tego jeszcze dojdziemy.
Ale sprawdzimy, bo pojechaliśmy, czy pojedziemy do Genewy tylko po to, by sprawdzić, czy Genewa jest cieniem własnej siebie. Można tak powiedzieć?
No tak. W zasadzie wiemy, o co chodzi. Bardzo jestem ciekaw. W ogóle, jak, bo szczególnie ty o tym mówiłeś wielokrotnie, że pomysł targów motoryzacyjnych jakoś w tym świecie motoryzacyjnym się trochę wypalił i...
No i właśnie pojadę, żeby to sprawdzić.
No właśnie.
Bo nie będziemy nic zdradzać, kto zapowiedział już swoją obecność. Nie, nie, nie zdradzajmy, to wszystko za tydzień. Chociaż nie, możemy zdradzić, bo to jeszcze na razie są zapowiedzi. No więc z tych największych producentów motoryzacyjnych zapowiedziało swoją obecność naprawdę, naprawdę zacne grono. Renault i Dacia.
Nie będzie.
Będzie.
No świetnie, a kogo nie będzie?
Całej reszty.
Nie, 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 coś nie zrozumiałem.
Dacia i Renault, tak, będą w Genewie.
Tak.
2500, chyba 2900 metrów kwadratowych, pawilon, tak, numer 4.
Mhm. A reszta?
Reszta na narty pojechała. A może w Katarze są?
To może nie jedź w takim razie.
Nie, właśnie chcę pojechać, bo pamiętam ostatnie genewskie targi i pamiętam puste korytarze. Straszny widok, płacz i zgrzytanie zębów. Ale widziałem to na własne oczy. Będę opowiadać wnukom.
No dobra, co z BMW? I nie będzie ich w Genewie?
Nie. Ale możesz wymieniać dalej.
Ford?
Nie.
Nissan?
Nie.
Mazda?
Nie. Nie.
Volvo?
Nie.
Audi?
Nie.
Mercedes?
Nie. Ale byt będzie. Taka chińska marka.
Ej, no to... To ci nie zazdroszczę w takim razie.
Największa impreza motoryzacyjna, targi w Genewie wracają. Opowiemy, jak było po powrocie.
Ale niedługo targi motoryzacyjne w Nowym Jorku.
Nie. Niedługo to są targi motoryzacyjne w Szanghaju.
Okej, i w Nowym Jorku.
A nawet w Pekinie, bo Szanghaj i Pekin są wymienne i chyba w tym roku akurat Pekin.
Okej. Okay. No to...
A było zawsze Detroit na początku roku, ale też nie było.
To zróbmy tak, żebyś i do Pekinu pojechał i porównał. Na przykład, co ty na to?
Jestem za. Liczę na wsparcie.
Okej. Okay. No dobra, to targi zostawiamy, porozmawiamy o nich.
Później, a teraz o bardziej przyziemnych rzeczach, czyli zajrzymy do Paryża, zobaczymy, co we Francji piszczy i co przygotowała Dacia na targi w Genewie. No niestety, nie mam też dobrych informacji w kwestii wydatków związanych z motoryzacją, czyli OC. Najprawdopodobniej
będzie drożej.
OC podrożeje, ale tak mówią zawsze, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Powiemy też o tym, co dzieje się w zespole Red Bull Racing. Co prawda F1 to my tak jakoś... Są ciekawsze rzeczy w motorsporcie, ale wydarzyło się na tyle dużo, że i o tym powiemy.
Ale jeśli mówimy o motorsporcie, to również kartka z kalendarza, czyli rocznica, osobowość naprawdę, która oj, mogłaby namieszać w tym świecie. Rocznica. Zajrzymy także, a w zasadzie otworzymy, uruchomimy nasz kącik znikających modeli, bo też tam coś się dzieje, i wrócę, chociaż nie zawsze o tym pamiętam, do zdziwień motoryzacyjnych, więc już myśl proszę nad zdziwieniem motoryzacyjnym. Ja jedno takie zdziwienie mam.
Okej, Tomek Okurowski opowie o tym, jak okrążał blokady rolnicze za pomocą nawigacji. Antek weźmie nas...
za pomocą samochodu.
I za pomocą nawigacji. A Antek weźmie nas gdzieś w przepastne czeluście historii i motoryzacji, a Michał Wnuk, trzeci odcinek o kamperowaniu. Bo musimy wykorzystać, musimy, bo już niedługo kto wie, co się wydarzy, kto wie.
A jak starczy czasu, to powiemy o tym, co takiego motoryzacyjnego ciekawego będzie się działo we Włoszech. Zajrzymy też do Niemiec, a tak dokładniej do Audi, bo tam duże zmiany, które rzutować będą na tę markę, no na pewno bardzo mocno.
No to zaczynamy.
Co ciekawego w świecie moto?
To zaczynamy od...
Daci.
Bardzo proszę, nowa Dacia na rynku, Dacia Spring.
Dacia to jest ukochana marka, chociaż ta marka...
Kogo?
No Polaków na przykład, Francuzów na przykład, Europejczyków na przykład. Dlaczego? Bo jest tania, mój drogi, bo jest tania, bo w Europie sprzedają się dobrze tanie samochody, chociaż jak pokazują statystyki, bardzo dobrze sprzedają się też samochody klasy premium.
Tak, ale i tak, z tych nie za bardzo, bardzo drogich, to lepiej sprzedają się Toyoty i Skody, o ile mi... Wiadomo.
No to prawda, ale Dacia wbiła się szturmem i co więcej, przechodzi metamorfozę z tego takiego taniego samochodu, staje się nie już taka tania.
No, to już o tym mówiliśmy
no
wiele
właśnie,
razy.
Ale teraz
Spring, to niech sobie ten Spring będzie. A czy mnie się coś pomyliło, że już niedługo nowy Duster będzie?
No, będzie Duster, będzie Bigster, będzie nowy Spring, ale co ciekawe, i to jest...
Uciekasz od tego Springa.
Nie, bo Spring to jest taki samochód... Najtańszy elektryczny samochód, który został wymyślony do carsharingu i niech tam zostanie. To nie jest samochód, który może być samochodem wpuszczonym na rynek do sprzedaży takiej od tak. Bo o ile on był najtańszym samochodem, za jakieś 60-70 tysięcy złotych jeszcze w takich czasach sprzed 2-3 lat, to w zeszłym roku taki odświeżony Spring kosztował już 106 i teraz kosztuje 106 tysięcy złotych. Za samochód, który ma niedużą baterię, ma nieduży zasięg, ma fatalne plastiki w środku. Będę bronił takiego samochodu małego, taniego elektryka.
Ale gdzie taniego?
No właśnie, ale takiego małego, prostego bym powiedział.
Okay.
Tylko, no niestety, nie tak wykończonego. Zdecydowanie musi być lepsze. I właśnie teraz Dacia doszła do tego samego wniosku, może nas słuchała, że no jest za bardzo plastikowy ten samochód, po prostu on się nie prowadzi, źle jeździ, a fajnie w sumie wygląda. Więc popracowano nad tym samochodem i samochód będzie lepszy za mniej pieniędzy. Przynajmniej takie są deklaracje. Ale...
To się nie uda.
To jest cały czas samochód niszowy. Mały, elektryczny samochód miejski.
A tymczasem...
Zdecydowanie ciekawszy jest samochód, który ma być konkurencją dla na przykład Octavii.
To się nie uda.
Golfa.
To
się Corolli. Więc będzie na przykład taka Dacia Corolla. Dacia Octavia. Zupełnie nowy segment.
Dla Dacii to się nie uda.
Dlaczego?
No zobaczysz. To się nie uda.
Czemu ma się nie udać?
No, dlatego, że nikomu się jeszcze nie udało.
Jak to?
No,
zrobić konkurenta dla Golfa, czy Corolli, czy Octavii?
No.
To będzie łatwiej.
No, bo już wszystko zostało wymyślone.
Bo przechodzę płynnie, łączę kropki, znikające modele i już pewne, że Focus do muzeum. A propos, w Warszawie powstaje muzeum, to ci mówiłem?
Tak, Muzeum Starych Samochodów.
Nie starych samochodów, tylko Muzeum Motoryzacji we Fesona Żeraniu.
No widziałem, same starocie tam stoją. Ledwo dyszą już. No.
A co chciałeś tam zobaczyć? Dacie Octavię?
Na przykład.
No właśnie, więc tam na przykład będą różne samochody stałe, ale... taka Dacia? Może w muzeum tam jest miejsce dla Isery?
A, nie najlepsze wieści, jeżeli chodzi o Isery. A
po, o tym poczekaj, później, o tym później.
Kiedy planowane otwarcie Muzeum Motoryzacji?
Czerwiec tego roku.
Szybko.
Szybko, ale być może zdradzę, że Noc Muzeów zapraszamy, bo jestem w to jakoś tak
zaangażowany.
Noc Muzeów mamy plan...
Do którego?
Żeby... Noc Muzeów, nie pamiętam kiedy to jest, ale to jest Noc Muzeów.
A to może mnie nie być.
No to przyjedź.
A ty będziesz, przepraszam?
Będę. Duchem.
Aha, widzisz.
Więc muzeum powstanie, mamy nadzieję, że będzie fantastyczne, ale mieliśmy mówić o Dacii, więc kontynuujemy o Dacii. Tak, to nie jest żart, Dacia ma apetyt, rozwija się, bo wszystko sprawia, że Dacia zaczęła zmieniać się stylistycznie, zaczęła się zmieniać też pod względem technologii. I zawsze właśnie Dacia traktowana była jako taka marka, która korzysta z tej starej technologii wykorzystanej.
Przepraszam, ale znanej. Wejdę w słowo. 18-19 maja. To jest szansa, że cię nie będzie.
Jak ty znasz mój kalendarz?
No, prawda?
No, a teraz ma się to zmienić. Dacia ma być bardziej nowoczesna, ma być taka bardziej lifestyle'owa, dla ludzi młodych. Oczywiście wszyscy producenci tak mówią, ale Dacia wiele w tym kierunku robi. Nowe linie, nowe kształty, nowe kolory, nowe wykończenia.
Świetnie. Wszyscy robią samochody dla młodych. Zwróciłeś na to uwagę?
A my się starzejemy.
Poczekaj, ale kto pierwszy powie, że właśnie ten model to będzie samochód dla pierników?
Że duże klawisze?
Wygodnie się wsiada, tak jak z komórką,
no to SUVy,
nie?
No to SUVy. No to wiesz ale kto najchętniej SUVy, wybiera Toyota CHR?
Takie SUVy uproszczone, maksymalnie uproszczone. Dla pierników. Wsiadasz, P, D i R i finish.
Żadnego ekranu centralnego, żadnego no, menu i w ogóle nic.
Nie, analogowy ten. Zobaczysz, zrobiliby na tym dobre pieniądze.
No, biorąc pod uwagę, że społeczeństwa się starzeją, to jednak jest w tym coś. Masz rację, ale ty chyba jeździsz takim analogowym samochodem, co? Mówiłeś coś o piernikach, dobra. Byle do świąt. Czyli co, już temat Daci mamy zamknięty?
No nie ma rzeczywiście u mnie centralnego wyświetlacza.
I są tylko brzy.
Ale jest manual, to odpada.
O nie. No. Dajesz radę jeszcze? No, jak tam ruchomości stawów?
Jeszcze daję radę.
A wysoko? Do ciebie się akurat wysoko nie wsiada.
Wysoko. I są krótkie, fajne przełożenia, więc wiesz, nie
ale wysoko, no w SUVach się wysoko wsiada. W crossoverze się wysoko wsiada, a nie do takiego auta.
Wsiądziesz ty i zobaczysz. Siedzi
nie,
się
nie
jak...
wsiadam, nie wsiadam. Fuj, wysiadam do tego samochodu.
Dobra.
Zatem będą nowe Dacie, jest na co czekać. A propos Daci na Genewie, no to tam również zapowiedź kilku nowości, ale Renault zapowiedziało w Genewie też najważniejszą swoją premierę, czyli model 5. A jak model 5, to będzie i Alpine, czyli bliźniaczy model, tylko pod marką Alpine. Oczywiście samochód elektryczny. No jak się dowiedziałem na konferencji takiej jednej, która była w tym roku, która podsumowywała rok ubiegły w Renault, to mimo premiery w tym roku, sprzedaż będzie w przyszłym.
I zapowiedzieli to na początku roku już.
Tego.
Czy coś z nowości jeszcze mamy w tym tygodniu?
No właśnie nie, bo to jest taki czas genewski, tych nowości będzie mnóstwo, ale w przyszłym tygodniu, więc myślę, że świat motoryzacji
nowości
musi poczekać.
Nowości od Renault i od Daci.
No, tam oczywiście będzie Rafale, jeśli chodzi, mówię o takim modelu, nie wołam kolegi. Więc takie będą samochody, będzie Scenic, E-Tech i kilka innych samochodów. Wiesz, te 2900 metrów kwadratowych to trzeba czymś wypełnić.
Okej. Okay. Może by postawili jakieś bolidy. Teraz ja przechodzę gładko do tego. Widzisz, w tym tygodniu wybrana została motoryzacyjna osobowość roku.
Niesamowita historia.
Cóż jest to? Ale poczekaj, w tym roku została wybrana, czy to jest za rok ubiegły?
Za rok ubiegły. Aha.
A wybrana w tym?
Wybrana w tym.
Nigdy tego nie rozumiałem, powiem ci.
Oj, no tak wyszło. No w każdym razie za osiągnięcia i jako uznanie wkładu pracy w to, co się wydarzyło.
I co się wydarzyło takiego?
No, pan Andrew Nevis, Red Bull Racing, szef konstruktorów, aerodynamiki i tej wszystkich technicznych rzeczy.
Aerodynamista?
Został doceniony, no bo Red Bull po prostu rozłożył konkurencję na łopatki. To oni tam wygrali 20 z 22, czy jakoś tak. Wyścigu w związku z tym...
Ale to nie jedyna nagroda chyba dla Red Bulla zespołu.
No, druga jest bardziej bolesna dla szefa całego zespołu, niejakiego Chrisa Hornera, no, który został oskarżony o, jakby to ładnie powiedzieć, niewłaściwe zachowanie w stosunku do współpracownicy, czy też podwładnej.
Ale dlaczego tak ładnie obierasz to wszystko w ładne słowa? Wiesz, po prostu wysyłał gołe zdjęcia z jakiejś pracownicy. Znaczy swoje gołe zdjęcia.
Może tobie też wysyłał, bo na przykład ja nie wiem co
nie
on jej wysyłał. I dopóki to nie zostanie udowodnione, proszę pana Chrisa nie...
Szkalować.
Nie szkalować. No w każdym razie zespół go zwolnił.
No właśnie. Z posady. A było przesłuchanie, które trwało 8 godzin. Czyli możemy połączyć kropki, że coś na rzeczy jest.
A może
jak zawsze,
chcą być święci od papieża po
może,
prostu.
Ale jak zawsze sprawa ma pewnie drugie dno i wiadomo, że szef zespołu nie był ostatnio zbyt lubiany i może wbrew temu, co możemy oglądać w serialu o F1 na Netflixie, no taki ma twardy charakter facet. I
być może dlatego no zespół właśnie wygrywa.
No być może tak, ale z drugiej strony jak ktoś jest twardy, to generalnie wymagający jest i może tam jakaś walka między panami gdzieś tam się toczy. No i może, bo słyszałem nawet, że sami kierowcy nie za bardzo tam za nim są.
Niech się skupią na jeździe.
No właśnie, a teraz Bahrain, to niech się skupiają.
No właśnie. No czyli... więc dużo się działo w zespole.
Czy zostajemy w temacie temacie motorsportu?
Bardzo proszę, chociaż smutny temat, bo mam na myśli... No tak, znaczy, rozumiem, że ty masz na myśli rocznicę
tak,
śmierci.
Tak, 20 lutego 1993 roku, no niestety doszło do tragicznego wypadku. Marian Bublewicz zginął na trasie, piąty odcinek to chyba był, OS-u. Zawinął się Ford Sierra na drzewie, efekt był tragiczny. No, ostatnio
a mógł nie być.
No mógł nie być, ale tak to jest, nie ma co gdybać chyba w tym motorsporcie i w ogóle w życiu chyba nie ma co gdybać, bo to jest chyba nie ten kierunek. To może teraz o czymś, no nie chcę powiedzieć, że tak przyjemniejszym, ale...
Co ciekawego w świecie moto?
Słyszałeś o nowych zakupach w GTD?
Trochę słyszałem. Powiem ci, że zupełnie im się nie dziwię.
Nie masz stosunku do sprawy.
Znaczy mam, pozytywny oczywiście. Sam bym kupił.
Słuchaj, 330 i X-Drive.
No.
Wyposażone, wiesz, fotoradary i tak dalej.
No.
12 milionów to wszystko kosztowało, 33 samochody. Tylko kłopocik jest jeden, że nie były takie potrzebne.
Jak to nie?
No bo to nie były samochody dla grupy Speed, które miały na przykład ścigać wszystkich ścigantów, którzy mają zbyt ciężką nogę. Jak tłumaczono, to były samochody, które miały rozwozić przenośne fotoradary w te miejsca, w których nie może być zainstalowany na przykład na stałe fotoradar.
No, i tam miały służyć. Dlatego powinien być to samochód.
Szybki?
Tak jest.
Wygodny, komfortowy?
Tak jest. I taki, co wszędzie
wie. 245 koni miały.
No, bo szybko trzeba rozwozić.
Wiesz co, powiem ci tak, że 245 koni nie robi na mnie wrażenia i chyba na nikim nie robi.
Cena pewnie robi wrażenie.
No cena. No taki samochód nie może być tani. No BMW nie może być tanie.
Mhm.
Więc, no co, mieli jeździć i rozwozić
to, co
Renault Kangoo?
To co zrobiło w takim razie wrażenie na tobie?
Wiesz co, bardziej to tłumaczenie, do czego ten samochód miał służyć. Bo jeśli ten samochód miałby służyć naprawdę do ścigania piratów drogowych...
To wtedy Renault Kangoo.
No, owszem. A, no tak.
Znaczy no, nie, no jest do rozwożenia tych...
Fotoradarów. No, bo te fotoradary chyba takie malutkie takie, no bo ten bagażnik w tej BMW...
Wszystko się teraz
lichy.
Minimalizuje. No.
Dzisiaj miałem spotkanie z policjantem. Jadę sobie samochodem na rondzie, dojeżdżam do linii, czerwone światło, stoję. No i nagle słyszę za mną. Patrzę na czerwone światło. Czerwone, no to stoję.
No powinieneś się usunąć, no.
No nie, stał za mną samochód, tylko tak ni to trąbnął, ni to dał znak, że jest za mną. Ale stoi bez włączonych sygnalizatorów i tak dalej. No dobra, zrobiło się zielone, ruszam, dojeżdżam do kolejnych świateł i pan policjant szybko obniża i mówi: panie kierowco, trzeba podjechać do linii. Ja mówię: no panie, ale miałem czerwone światło. No tak, ale trochę bliżej. To pozdrowiłem go.
No i potem się robią korki, bo nie podjeżdżają takie
no, przecież
ośle łąki.
Przecież stałem przy linii. Zderzak był, całował się z linią.
No widocznie nie bardzo, skoro zwracali ci uwagę, że
daj,
powinieneś
spokój.
Być...
Ale nie miał tej BMW-ki, kiją jeździł, wiesz, Seat, więc może to był powód tej całej
grupy,
agresji.
Oni ze z grupy Speed.
Pozdrawiam pana, Seat. Był bardzo miły, sympatyczny, z uśmiechem to zrobił, więc czuję, nawiązałem sympatię do munduru. Sznurem za polskim mundurem.
Dobra, do munduru sympatię można mieć,
czy...
bądź jej nie mieć, a jak z sympatią do rolników?
Tracę.
Zobaczymy, co na ten temat ma do powiedzenia Tomek Okurowski, który próbował, nie wiem, czy po prostu śpieszył się gdzieś, czy takie wyznaczył sobie zadanie, ale próbował omijać rolnicze blokady za pomocą i samochodu, i nawigacji. Posłuchajcie, co z tego wyszło.
Okurowski o technologii.
Protesty rolnicze, blokady dróg. No to rzeczywistość, z którą zmagają się kierowcy na początku 2024 roku. No ale z perspektywy kierowców jakoś jeździć trzeba. I nie mam tu na myśli tylko takich okazjonalnych przejażdżek, które w tym momencie są znacząco utrudnione, gdy obowiązują takie na przykład całodobowe blokady kluczowych węzłów drogowych w Polsce, ale mam na myśli tych, którzy jeździć muszą. I to są różne powody, nie tylko kierowcy zawodowi, ale także prowadzący samochody osobowe. Zawsze jakiś ważny powód, żeby akurat w dniu protestów ruszyć się znajdzie. Ja zaś wykorzystałem okazję do tego, żeby sprawdzić, czy i jak sprawdzają się nawigacje z funkcją omijania korków, a miałem do pokonania, no cóż, ja też musiałem wybrać się w drogę samochodem, miałem do pokonania trasę niezbyt długą, bo niespełna około 100 km z Warszawy do Siedlec. Na co dzień jest to droga prosta jak drut, bo po prostu wystarczy wjechać na autostradę A2 i tą autostradą A2 dojedzie się aż do starej krajowej dwójki i tak dalej prosto, cały czas prosto do Siedlec. Także z punktu widzenia testowania nawigacji najgorsza droga z możliwych. Ale co innego, jeżeli na tej drodze, na kluczowych węzłach drogowych są trzy blokady. I to na takich bardzo istotnych, w bardzo istotnych miejscach, przy węźle autostradowym w Mińsku Mazowieckim, przy kolejnym węźle autostradowym łączącym się też ze Starą Krewną Dwójką w Kałuszynie. No i wreszcie już tuż przed samymi Siedlcami zablokowano pierwszy zjazd od strony zachodniej do miasta. No i to już z perspektywy wyznaczenia trasy okazało się no, dosyć sporym wyzwaniem. Przyznaję, że przed podróżą kilkukrotnie sprawdzałem drogę w dwóch programach nawigacyjnych. W tym przypadku akurat użyłem Google Maps, czyli takiego jednego z najpopularniejszych darmowych programów nawigacyjnych, jaki obecnie jest dostępny. Oprócz tego skorzystałem z płatnego polskiego NaviExperta. No bo nie jest tajemnicą, że skoro już płacimy za coś, no to oczywiście wymagamy więcej. Przygotowałem się do podróży także z tej perspektywy, że po prostu sprawdziłem mapę protestów, bo takowa nakładka na Google Maps również jest. Rolnicy opublikowali stosowną mapę z lokalizacjami, nawet z danymi organizatorów i przede wszystkim z informacjami o tym, jak długo dany protest potrwa. Czy to będzie protest kilkugodzinny, czy też na przykład potrwa całą dobę. No i cóż się okazało? Ano okazało się, że miałem niezły dylemat, bo jeszcze w Warszawie nagle NaviExpert i Google Maps, jakże zgodne, jeżeli chodzi o wytyczoną trasę, nagle zaproponowały zupełnie inne drogi. No i cóż się stało? No, Google Maps prezentował trasę, która wydawała się po prostu dość bezpieczna. Nie było na niej nigdzie protestów rolniczych, więc można było spokojnie ją wybrać. No ale skusiłem się na propozycję NaviExperta, bo NaviExpert poprowadził mnie po prostu, jak tradycyjnie, krajową dwójką i autostradą A2. No i co? No i wpadłem jak śliwka w kompot, bo okazało się, że przed Mińskiem Mazowieckim zamknięto autostradę. Trzeba było z tej autostrady zjeżdżać w miejscu, gdzie protestowali rolnicy, więc jak się domyślacie, utknąłem na dobre na kilkadziesiąt minut, bo tyle mi zajęło pokonanie kilkuset metrów zjazdu z autostrady, więc pomstowałem na nawigację z Poznania, czyli na NaviExperta. Okazało się, że niewiele później pomstowałem na Google Maps, bo Google Maps tuż przed Siedlcami poprowadził mnie w drogę, która została zamknięta na czas budowy autostrady. I ta budowa autostrady trwa już od wielu miesięcy, więc dlaczego Google o tym nie wie, to jest dopiero niespodzianka. Ale dlaczego też NaviExpert nie wiedział o tym, że zamknięta autostrada A2 i poprowadził mnie prosto w aktywne blokady rolnicze, to też jest dobre pytanie, na które na razie jako takiej odpowiedzi nie mam. Bo mogę tylko się domyślać, że jest co poprawiać, jeżeli chodzi o kwestię aktualizacji map. Jest co poprawiać, jeżeli chodzi o narzędzia do automatyzacji blokowania poszczególnych tras. Bo oba programy łączy jedno. To są programy z mapami online. Czyli innymi słowy, jak gdyby, żeby wykorzystać pełną funkcjonalność jednej i drugiej aplikacji nawigacyjnej, trzeba mieć to połączenie z internetem. I teoretycznie to połączenie z internetem daje nam też dostęp do map aktualizowanych na bieżąco razem z informacjami o ruchu drogowym. Jaki wniosek z tej podróży? Ano taki, że nawet nawigacje, które uważałem za wiodące na rynku, to nie są produkty, którym można bezgranicznie ufać. Właściwie niestety nie jestem w stanie wskazać nawigacji w tej chwili na rynku, której mógłbym bezgranicznie ufać. Moim zdaniem takiej nie ma. Trudno także okazuje się, że wskazać aplikację nawigacyjną, na której można polegać oczywiście z jakimś tam niewielkim dystansem do tego, co nam proponuje. Cóż się okazuje? No, działa jednak dalej stara metoda, czyli warto sobie zaplanować tą trasę wcześniej, zrobić odpowiednie przygotowanie i po prostu omijać blokady szerokim łukiem. I na koniec taka rada, jeżeli w sytuacji takiej, jak teraz niedawno się zmagaliśmy, czyli różnych blokad, ale także w sytuacji na przykład jakichś bardzo trudnych warunków pogodowych czy różnych utrudnień, które bardzo negatywnie wpływają na możliwość przemieszczania się po kraju, czy nie tylko po kraju, ale także za granicą, to innymi słowy, jeżeli nie musisz wyruszać podróż, to zostań w domu.
No i co ty na to?
Nie wiem, jak widzę na te hasła, znaczy z jednej strony tak, z drugiej strony nie, widzę te hasła, które wożą na tych ciągnikach kupionych.
Nie, to jeden baran był.
No jeden baran, no. To jest jednostkowy przypadek. To mogą go koledzy zlinczować też. Ale jak patrzę na te ciągniki, to tam Ursusa jakiegoś nie ma. A to chyba wszystko z unijnych dotacji. Chyba no. Nie ze swoich. Będzie drożej.
To żadna nowina.
OC mają być droższe. Za każdym razem, jak jest taki temat gdzieś tam w okolicach stycznia, lutego, to mówimy, że będzie drożej, ale teraz ma być drożej, bo sumy gwarancyjne rosną i to jest wymóg właśnie Unii Europejskiej. We wszystkich krajach te sumy gwarancyjne mają być ujednolicone. No a z racji tego, że taka suma gwarancyjna jednostkowa dla jednego wypadku rośnie z przeliczeniu z 2,5 do 6,5 miliona euro, to możemy sobie wyobrazić, jak do tego zagadnienia podejdą towarzystwa ubezpieczeniowe. Pożyjemy, zobaczymy.
Chyba, że ktoś ma... A nie, to w zasadzie nie ma znaczenia, czy masz limuzynę, nie. Czy super limuzynę, czy
znaczy, wiesz, to jest Spring. To jest trochę pochodna tego, że te koszty napraw i koszty, no z jednej strony napraw, ale tak naprawdę koszty rehabilitacji czy wypłacenia odszkodowań są zdecydowanie wyższe. W różnych krajach są różne, więc to próbowano ujednolicić. No a słyszymy, co się dzieje, ile kosztuje naprawa na przykład samochodu elektrycznego i samochodu super luksusowego i wyścigowego. Znana w Polsce historia zderzaka za prawie 250 tysięcy złotych do super Ferrari, jeśli dobrze pamiętam.
Albo kilku rysek za 5 tysięcy, muszę tutaj powiedzieć.
No i widzisz, to wszystko kosztuje, to nie są tanie
Mogę
rzeczy.
Powiedzieć?
No ależ proszę bardzo.
No dostałem właśnie, kończąc leasing, czy też wynajem długoterminowy w firmie Arval, dostałem takie pismo po oddaniu samochodu, moim zdaniem oddanego w znakomitej formie i kondycji, i stanie, że tutaj zarysowane, tutaj jakaś smuga, tutaj coś, tararara, 5 tysięcy złotych do
ponad,
zapłacenia.
Ponad normatywne zużycie?
Nie, no właśnie nie było ponad normatywne zużycie.
Tak, rysa na mastek, drzwi wgięte, felga obrysowana. No
tak, oczywiście.
Cieszę się, że tylko 5,5 koła.
Dobrze, że słupki jeszcze, prawda, proste. No więc w każdym razie nie zgodziłem się, napisałem, że się z tym nie zgadzam i co? I dostałem pismo. Okej, to kończymy.
A wiesz, to w bardzo złym świetle stawia firmę leasingową.
No to zależy, z której strony spojrzysz, bo zareagowali pozytywnie na reklamację.
No, ale gdyby nie reklamacja, to znaczy, żeby cię tak trochę naciągnęli na 5,5 koła.
No, jeżeli to się tak skończy, to tak.
No właśnie, Boże Święty.
Także rada po prostu taka, żeby nie poddawać się.
Tak, i to samo tyczy się odwołań w ubezpieczeniach takich komunikacyjnych, gdzie na przykład za zarysowanie firma chce wypłacić 500 zł. Nie. Rzeczoznawca.
Właśnie to był rzeczoznawca.
No i może ten sam rzeczoznawca dobrze wyceni szkodę, jak będziesz chciał podnieść swoje ubezpieczenie, no, czy wypłatę ubezpieczenia. Słuchaj, mówiliśmy już o znikających modelach i o Focusie, który nie będzie miał następcy. Te informacje gdzieś tam krążyły, ale teraz jest to potwierdzone. Ale myślę, że możemy przejść do Francji, bo tam zawsze dzieją się fajne rzeczy.
Francja, Focus, ale to tak zaapelujmy. Jak ktoś ma sentyment do Focusa i lubi Focusa i chce Focusa i... No to
niech kupi Focusa.
To teraz.
To teraz jest dobry czas na Focusa. Tak, nawet na Fiestę też dobry czas. Ciekawe, czy Mondeo można jeszcze kupić. W każdym razie.
To już nie, bo to nie na F.
Ale Ford.
No to tak.
W każdym razie, zaglądając do Francji.
Bo to na F.
Francja zdecydowała się ograniczyć dopłaty, dofinansowanie do elektryków. Czy dziwi cię to?
Nic mnie nie dziwi, jeżeli chodzi o motoryzację we Francji.
I to nie jest kącik zdziwień. Niedawno mówiliśmy o socjalnym leasingu, czyli leasingu samochodów elektrycznych dla najmniej zamożnej grupy kierowców. Tam chodziło o to, żeby jednak ci, którzy mają dojeżdżać do miasta, mogli sobie taki samochód kupić. Była ustalona kwota 200 euro, rata miesięczna i już. Trzeba było wykazać się minimalnym dochodem.
I już nie, tak?
No i właśnie nie, bo to tak, ale dla tych bardzo zamożnych to jednak te dopłaty mniejsze będą. Czyli im jesteś bogatszy, tym dopłaty są niższe.
No, coś w tym jest.
Tak. I grzebiąc we francuskich przepisach, można by wyciągnąć wniosek,
dobrze, że w przepisach grzebałeś naprawdę.
Im samochód cięższy, tym powinna być większa dopłata.
No tak, już za parkowanie wyszło.
No właśnie. Ja sobie przeliczyłem to parkowanie. I wiesz, ile mi wyszło? Jakbyś takim ciężkim SUV-em, 2,5-tonowym, chciał zaparkować w Paryżu na 6 godzin, wiesz, ile musiałbyś zapłacić?
100 euro.
Za 100 euro to możesz iść i pograbić Lasek Buloński.
Że mało?
Bardzo mało.
No.
225 euro. Za 6 godzin parkowania ciężkim samochodem. Gdzie ty się wybierasz?
No to...
Gdzie ty się wybierasz?
Wybieram się, natomiast nie SUV-em.
Do Paryża?
Ale pociągiem.
No ale więc cieszmy się, że...
Skutecznie wyeliminują ruch z miasta.
Tak. I można? Można. Cieszmy się, że w Poznaniu godzina parkowania kosztuje tylko 7 zł. Jak za darmo.
Na sali.
Jak za darmo. Bo może wszyscy Paryżanie by...
Będą przyjeżdżać.
Parkować?
I samolotem.
Ławica. Już tutaj wieszczę wielki rozwój portu Ławica, a pośrednio portu CPK.
No.
To mamy ten temat omówiony.
Będą przylatywać do Ławicy, bo jak mówił jeden z naszych asów, na Ławicę się mówi?
No.
No bo bliżej tego Paryża.
Dobra, ważny temat. Zdziwienia najpierw, czy ważny temat?
Wyluzuj.
No zdziwienie.
Zdziwiłem się, gdy przeczytałem relację z takiej wypowiedzi cenionego przeze mnie chyba cały czas jednak aktora, człowieka sztuki, kultury wysokiej, Jerzego Sztura, który jakiś czas temu został przyłapany na jeździe po pijaku. Uciekł z miejsca zdarzenia. No, później się tłumaczył, ale dość krzywo się tłumaczył. I teraz po czasie, skazany oczywiście został za ten czyn, udzielił wywiadu i powiedział, że no w sumie to jest zdziwiony, że w Polsce nie można jeździć po pijaku. Bo przecież w takich Włoszech można, czy we Francji. Co nie jest prawdą oczywiście, powiedzmy. Mają inną tolerancję, ale jeśli spowodujesz wypadek, albo jeśli zostaniesz przyłapany na 0,5 chyba powyżej, to tak samo jesteś traktowany, masz wyższy mandat i tak dalej. Więc dziwię się, że pan Jerzy Sztur się dziwi, że w Polsce nie można jeździć po pijaku.
No może to tak to po pijaku, to może tak zabrzmiało. Może chodziło mu po prostu, że te limity są takie nieżyciowe czasami.
Zero tolerancji. Ja uważam. No. Oglądamy wiadomości, słuchamy różnych przekazów medialnych i nie ma tygodnia, żeby nie było głośno o jakimś wypadku, który spowodował pijany kierowca. Zero tolerancji dla alkoholu za kierownicą.
Okej, nie będę się kłócił. Nie będę w życiu.
To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji.
Kącik historyczny i Antoni Grudniewski.
Moi drodzy, przed tygodniem zakończyliśmy na dobrą sprawę miesięczny maraton z Ferrari i Lamborghini. I mogłoby się wydawać, że nie powinienem się już więcej nad wami pastwić, ale zmieniłem zdanie, bo to będzie taka mała klamra do tego, co działo się przez ostatnie 4 tygodnie. Dziś opowiem trochę o limuzynach. Sportowych limuzynach. Sportowych limuzynach, które nigdy nie powstały. O, teraz już jest okej. I żeby złapać bazę i kontekst, zaczniemy od auta, które jest najlepszym reprezentantem tego segmentu. Jest, powstało i jeździ po drogach. To oczywiście Maserati Gran Turismo. Nieważne czy pierwszej, czy drugiej generacji, piękne, długie, wygodne, mocne, zadziorne, niczego nie udające. Czego chcieć więcej? No, zapewne można. I o tym w minionym stuleciu wiedziało również Ferrari, które doszło do wniosku, że może warto byłoby zrobić nieco bardziej praktyczny wehikuł. Nieco nie przesadzając. I tak na przykład Ferrari 365 GT miało również dopisek 2 plus 2. Oznaczało to, że auto posiadało z tyłu dwa siedzenia, ale przy tej drugiej dwójce powinien znajdować się jeszcze jeden dopisek. Awaryjne. Te miejsca były naprawdę na czarną godzinę, bo nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek komfortowym podróżowaniu. To samo w modelu GT4. Jeśli chodzi o projekty nieco bardziej współczesne, nie wiem czy pamiętacie, ale Ferrari stworzyło również model FF, ale wciąż te dwa tylne siedzenia to sytuacja awaryjna, a nie domyślna. Poza zaprezentowanym niedawno Puro Sangue, Ferrari miało w planie jedno pełnoprawne czteroosobowe auto w formie limuzyny. Miało nosić oznaczenie Pinin, na 50-lecie biura projektowego Pininfarina, tego, które projektowało dla Ferrari praktycznie od zawsze. Auto pojawiło się w 1980 roku tylko po to, żeby się pojawić, bo Enzo Ferrari bardzo zależało na tym, żeby auto weszło do produkcji, ale w owym czasie decyzję podejmował już świat, a ci świata powiedzieli, że nie ma opcji. Także jakby wam to wyjaśnić? Porsche i Maserati górą? Na dobrą sprawę tak.
Słuchaj, coś jeszcze tu
Audi,
mamy?
Audi. To jest bardzo ważny temat.
No.
Bo to jest ważna informacja. Z punktu widzenia marki, to jest tak naprawdę nowa twarz tej marki. Martin Lichter, czyli dotychczasowy stylista marki Audi, został odsunięty, a tak naprawdę zaproponowano nowe stanowisko, więc będzie kontynuował karierę w strukturach Volkswagen Group. W strukturach. Ale na jego miejsce, głównym stylistą Audi, no, przyszła nowa osoba. I to jest osoba, która no, ma w portfolio może nie jakieś wiesz, wielkie osiągnięcia, jeśli chodzi o ilość samochodów, ale ostatnie jego projekty naprawdę robią wrażenie. A jest to Land Rover Defender i nowy Range Rover. Czyli Brytyjczyk. A tak naprawdę Włoch Brytyjczyk. Co myślisz? Jak to będzie? Jak to się przeniesie na...
Nie mam pojęcia i ty też nie masz pojęcia. Zobaczymy za jakiś czas, czy coś się zmieni, bo myślę, że takiego średniego użytkownika samochodów to...
No właśnie, bardzo to niedobrze jest.
Kompletnie
Massimo
nie obchodzi.
Massimo Fraschella jest stylistą Audi, głównym stylistą Audi i użyłem swoich kontaktów, żeby wypytać, czy to dobrze, czy to źle i mój kontakt w Audi powiedział, że to dobrze, że to jest nowe otwarcie, nowe spojrzenie. I zdradził jeszcze jedną rzecz. Nie zdradził tego, nad czym teraz pracują i on osobiście, ale zdradził, że pan Fraschella zaglądał już do Audi, projektując wiele tych modeli, które już właśnie wchodzą do sprzedaży, tudzież będą niebawem wchodziły.
Czyli był umowa o dzieło.
Takie nawet szpiegostwo przemysłowe. No. Tak, to się odbywa i tak jest. Jestem ciekaw, jak to będzie, no bo przecież Defender nowy wygląda oszałamiająco, przyznasz. Mhm. Range Rover no, wygląda monumentalnie. I to jest trochę, nawet nie trochę, tylko zupełnie inne spojrzenie, bo w Audi jednak tych krzywizn, cięć, kątów, załamań jest mnóstwo. A Range Rover przynajmniej jest monumentalny, gładki, bardzo czysta forma.
No być może dlatego, że miał być Land Roverem. Dlatego tak został wymyślony. Natomiast pan, który tą formą prostą się szczyci, może wcale nie będzie musiał, a wręcz przeciwnie, zmieni swoje podejście do tematu, skoro wchodzi do świata kątów, krzywizn i załamań.
Może tak być, a może tak nie być. Nie wiem, czy zauważyłeś, chwyciłem się za głowę, bo mówiąc o monumentalnych kształtach, gładkich liniach, przypomniałem sobie, co, o czym rozmawialiśmy podczas premiery Izery polskiej. Tej, która będzie niebawem. Zgodnie z panem wszystko idzie. 40% już jest projekt gotowy. I tam też mówiono nam, że chodzi o proste linie. O taką monumentalność. O takie właśnie czystość formy. Ale jeśli na sam koniec pozwoliłem sobie wspomnieć o tej marce, której jeszcze nie ma, ale będzie, to Leap Motor. Mówi ci to coś?
Nie.
Auto Made in China.
A, no to
auto chińskie. Leap Motor, które uważaj, zostało w zeszłym roku wsparte sporymi udziałami firmy Stellantis. Tej, na czele której stoi pan Tavares. Już tak się kładziesz, jakbyś zaraz miał zasnąć. Więc teraz pan Tavares, wielki orędownik, a tak naprawdę przeciwnik chińskiej motoryzacji elektrycznej, postanowił jednak sprawić, kupić udziały w firmie Leap Motor, że będzie jedynym przedstawicielem firmy Leap Motor. No tak, ale teraz ta saga ma ciąg dalszy.
No, no.
Otóż okazuje się, że firma Leap Motor we Włoszech może wybuduje fabrykę samochodów chińskich.
No.
Nie ma zdziwienia, nie?
Nie.
To dlaczego dziwimy się, że Geely ma wybudować w Polsce w Jaworznie fabrykę?
Nie dziwimy się, tylko czy musimy się na to godzić? Niech sobie budują, może na przykład...
Może za swoje, nie za nasze. To jest nasze zdziwienie.
W Serbii.
Ale czemu nie chcemy mieć fabryki tutaj? Byt ma na Węgrzech. Leap Motor będzie miał we Włoszech. No. To Geely nie może mieć tu?
Nie wiem, na razie to raczej widzę odpływ wszystkich fabryk, montowni,
tak,
i tak
dalej. Tak, bo mieliśmy o tym powiedzieć, a to też tak na koniec, to chyba nie. No będą zwolnienia. No będą zwolnienia w wielu firmach, skoro z fabryki samochodów zwalniają, skoro fabryki samochodów produkują mniej samochodów, no to i poddostawcy muszą dostarczać mniej części.
No i dobrze, to na koniec, słuchaj, jeszcze kącik.
W świecie karawaningu.
Zapytaliśmy Michała Wnuka o to. A nawet zapytaliśmy Michała Wnuka, co jest modne w tym roku. Czy nadal kominek w kamperze to jest szczyt osiągnięcia? Czy mikrofalówka? To jest
kominek w kamperze? Na węgiel taki?
Taki kominek, który, wiesz, sprawia ciepłą, miłą atmosferę. Czy to jest ostatni krzyk mody? Czy może jednak co innego? Czy kominek w kamperze to jest ostatni krzyk mody? Czy kafelki w prysznicu to jest fajna rzecz? A może zupełnie co innego się liczy w kamperach i w przyczepach w 2024 roku?
To wszystko, o czym powiedziałeś, już było.
Było już to w kamperach?
Tak.
Czy już o tym mówiliśmy?
Nie, to już wszystko było.
To co jest
kafelki,
takiego...
kominki, tak. to już wszystko
to
było.
To co jest teraz na topie?
Na topie jest odchodzenie od gazu.
O!
Wszystko staje się elektryczne. Wyobraź sobie, że...
To źle. Z mojego doświadczenia.
Nie do końca. Prąd w kamperze, jeżeli chodzi o zasilanie ogrzewania i zasilanie kuchni czy podgrzewanie wody, jest dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem niż gaz.
Czy chcesz powiedzieć, że indukcja w kuchni?
Tak. Indukcja w kuchni w ogóle jest strzałem i to jest rzecz, która szturmem wdziera się do kamperu.
A jak to wpływa na masę takiego auta, takiej przyczepy? Bo no gdzieś skądś ten prąd trzeba brać. Mówimy tutaj o takim podróżowaniu na dziko, czyli bez możliwości podpięcia się pod prąd. Co wtedy? Te akumulatory są większe?
Nie, akumulatory, wyobraź sobie, zajmują tyle samo miejsca, co kiedyś. One no po prostu są wykonane w innej technologii. Jakiś czas temu, pamiętasz, pokazywałem ci taki lekki akumulator litowo-jonowy. Pamiętasz, on nic nie ważył. Taki akumulator 100 amperogodzin waży około 12 kg. To naprawdę jest nic w porównaniu do tego, do takich ołowiaków, które kiedyś były stosowane.
No tak, ale wiesz, no też podróżujesz na dziko i bałbym się w sumie zaryzykować i pojechać tak, żeby nie korzystać z prądu przez 2 tygodnie i korzystać tylko z prądu?
Bo masz fotowoltaikę na dachu. To też już jest standard w tym momencie. Tak naprawdę producenci nowoczesnych pojazdów kempingowych czasami nie dają ci nawet wyboru. Jedna z niemieckich firm w ogóle odeszła od gazu, dając w standardzie akumulatory, indukcję i solary na dachu.
A jak jest zrealizowane ogrzewanie w takim razie?
Też elektrycznie.
No ale to strasznie dużo musi tego prądu pożerać.
Wiesz co, ale to też zależy od konkretnego pojazdu i konkretnego przypadku.
Pewnie, ale powiem ci i przerwę ci, że na przykład nie wyobrażam sobie przy takiej technologii elektrycznej z tak niedużym, a jednocześnie dużym akumulatorem. Ja nie mam kampera zimowego, a jednak pokusiłem się parę razy o wyjazd zimą i mogłem sobie pozwolić na to dlatego, że mogłem ustawić heizung na maksimum, chociaż robi się wtedy naprawdę pioruńsko gorąco, ale wymiana butli gazowej to jest jednak rzecz prosta na stacji benzynowej. Gdzieś zawsze te butle wymienić można, akumulatora nie wymienisz, musisz go naładować, więc co wtedy?
No widzisz, i tutaj wszystko zależy od stylu podróżowania. Bo my cały czas myślimy o takim podróżowaniu na dziko, prawda? Czyli myślimy, że dziś pojedziemy, dziś staniemy pod krzaczkiem.
Niezależność.
Tak dalej. Niezależność. Na największych rynkach w Europie, czyli w Niemczech czy w Holandii, im nawet nie przychodzi do głowy, żeby podróżować na dziko. Oni są zmanierowani, jeżdżą na kempingi albo na miejsca, gdzie mają po prostu dostępny prąd i podpinają tą przyczepę do prądu. Ale powiem ci dalej. Firma Knaus rozpoczęła współpracę z koncernem Kia Hyundai i nie tylko Knaus, ale też na przykład Airstream zaczął współpracować z Teslą i zaczynają tworzyć przyczepy, które są
powerbankami.
Przyczepa ma swój hamulec, który jednocześnie jest alternatorem czy prądnicą, który się ładuje. Na postoju możesz doładować z przyczepy samochód, ona
z samochodu
zbiera,
przyczepę.
Z samochodu przyczepę, wszystko jest takie... I te prace trwają. I to może być kierunek, tak naprawdę, jeżeli chodzi o karawaniki, o trendy.
No dobra, a jeśli mówimy o takim wyposażeniu nie elektryczno, nie technicznym, czy układ kamperów, przyczep, co się coś zmienia, czy to jest jakby utarta ścieżka i nie bardzo jest co wymyślić nowego?
Wiesz co, zmienia się design, dużo jest takiego prostego, skandynawskiego stylu w najtańszych przyczepach.
Drewno?
Nie, z drewnem to niestety nie ma nic wspólnego. Chodzi o to, że producenci zauważyli, że potrzebna jest tańsza linia, taka bardzo podstawowa.
Czyli nie już chromy, lakiery, jakieś tego typu rzeczy, szkło, tylko właśnie uproszczenie.
Uproszczenie, czasami nawet jest to uproszczenie do bólu, typu plastikowe kuwety z IKEA.
No to też chyba widać ten trend w całych tych częściach ubikacyjno-łazienkowych, to są takie wytłoczki już gotowe całe.
Takie całe moduły.
Takie całe moduły, no.
Wyobraź sobie, że kilka lat temu super trendem były na przykład odkurzacz centralny. I to było zupełnie coś normalnego. To była rzecz, która...
A teraz ludzie wychodzą z założenia, że może być brudno i nie potrzeba.
Nie, teraz ludzie wychodzą z założenia, że przyczepa musi być lekka, dlatego że samochodzik, którym holujesz tą przyczepę, również jest lekki, bo ma 3 cylindry i pojemność kartonu mleka. I to jest problem.
Jak to się przekłada na cenę przyczep czy kamperów? One tanieją czy drożeją mimo tego, że są bardziej delikatnie czy bardziej prosto wykonane?
No niestety cały czas drożeją. I to jest taki trend, który dokładnie widać. To wiesz, to ma związek z sytuacją ekonomiczną w Europie, z inflacją. Sam wiesz, to strasznie podrożało. I teraz te najtańsze produkty też podrożały, ale w jakiś sposób stały się nadal dostępne. Natomiast to, że Polacy najchętniej kupują niewiadów, no to też o czymś świadczy. Nie mamy za dużo pieniędzy na ten karawanik, a jednocześnie chcemy z niego korzystać.
I to jest bardzo dobra puenta naszego spotkania. Ja obiecuję wszystkim słuchaczom i samemu sobie oraz Tomkowi, że jeszcze ciebie zaprosimy, bo pojawiły się w głowie 2 kolejne tematy, czyli przyczepa do samochodu elektrycznego. Wiem, że na ten temat też mógłbyś coś opowiedzieć. No i oczywiście kierunki, które warto zwiedzić, no ale to już następnym razem. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
I co, już testu nie będzie?
Może za tydzień.
NIO ET5. Fantastyczny samochód.
Jaki, przepraszam?
NIO ET5 Touring.
Aha, to za tydzień. W 154. odcinku podcastu Wrzuć na luz, powiedz się innym. No, pora kończyć. Dziękujemy, do usłyszenia.
Pa!